Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. A naszym gościem jest dziś Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuska wicekurator oświaty. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy oraz pana, panie redaktorze.
Witam serdecznie. Pani kurator, od wczoraj dzieci, wszystkie dzieci wróciły już do nauki stacjonarnej po kilku tygodniach. Kto się bardziej cieszy? Uczniowie, pani zdaniem, czy nauczyciele?
Wie pan co, wczoraj byłam i w Zielonej Górze, i w Gorzowie. Widziałam dzieci podążające do szkoły w obu lubuskich stolicach i muszę panu powiedzieć, piękny widok. Ja myślę, że i uczniowie, i nauczyciele cieszą się z powrotu do nauki stacjonarnej, bo jednak bezpośredni kontakt, nawiązywanie relacji jest bardzo ważne. Szkoły są przygotowane, nauczyciele, dyrektorzy stęsknieni za dziećmi. Działają w szkołach dwa programy bardzo duże, mające pomóc w sytuacji popandemicznej, WEPS, AWF oraz program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, także pracujemy.
Znaczy, tym pani powiedzieć, że to jest sielanka mi, no i naszym radiosłuchaczom, taka panuje w tej chwili po powrocie, wszyscy są uszczęśliwieni, niewiarygodnie wręcz?
No oczywiście są tacy, którym odpowiadała, takie dzieci, którym dzieci, młodzież bardziej, bo dzieciom nauka zdalna nie odpowiadała, ale młodzież bywała taka, która twierdziła, że no, nauka zdalna bardziej im odpowiada, mogą się lepiej przygotować, na przykład do olimpiad, do egzaminów zewnętrznych.
I złapać lepsze oceny na lekcjach, prawda?
Tak.
Wspomagając się na przykład asystentem jakimś internetowym.
Tak, tak.
Nie ma co ukrywać.
Oczywiście są różne metody uczenia się, także na pewno z tego też będziemy korzystać, z tych technik komputerowych dalej.
Pani kurator, wspomniała pani o tych dwóch programach, proszę powiedzieć, bo właściwie już jesteśmy 2 lata w COVID-zie. Te programy, z tych programów korzysta dużo młodzieży. Jak to na dzisiaj wygląda?
No w tej chwili praktycznie tak, no oczywiście. W tej chwili praktycznie większość lubuskich szkół korzysta z programu pomocowego, z programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tam są duże pieniądze, duże środki, także wszystko działa.
A na czym polega ta pomoc? Z jakimi problemami stykają się państwo? Z czym ta młodzież, te dzieci przychodzą? Jakiego typu są to kłopoty?
A to bardzo różnie, panie redaktorze. Każda szkoła ma swoją specyfikę, dzieci są bardzo różne. No i to wygląda, każda szkoła zgłasza inne. Oczywiście robiliśmy diagnozy, wielokrotnie to panu mówiłam na antenie, tak. Robiliśmy diagnozy dotyczące właśnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dlatego tutaj mówić bardzo ogólnie na ten temat to nie chciałabym. Trzeba by było po prostu o każdej szkole indywidualnie.
Czyli tak? Każdy przypadek jest indywidualny, ja to doskonale rozumiem, ale czy ta młodzież ma rzeczywiście problemy z taką wprost, powiedzmy to, socjalizacją, nawiązywaniem kontaktów, odnalezieniem się potem w grupie w danej klasie?
Tak, zdarza się. Zdarza się. Oczywiście najwięcej takich przypadków odnotowaliśmy w szkołach podstawowych. Dlatego tak ważny był powrót dzieci do szkół.
Ważny powrót dzieci do szkół, to w tym kontekście zadam jeszcze ostatnie pytanie. Czy to już w tym roku było ostatnie nauczanie? Mogłaby pani zaręczyć, że tak rzeczywiście jest? Czy jeszcze jest takie ryzyko, że będzie trzeba wrócić do czerwca, być może w jakimś okresie, do tego nauczania zdalnego?
Panie redaktorze, nigdy nie można zaręczyć, że wszystko będzie dobrze, nie rozwinie się jakiś nowy wariant, ja tego panu nie zaręczę, absolutnie. Dlatego jesteśmy teraz tak dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o nauczanie zdalne. Natomiast jesteśmy dobrej myśli. Miejmy nadzieję, że pandemia będzie już tylko melodią przyszłości.
A to, czy jesteśmy tak dobrze przygotowani do zdalnego nauczania, to chyba pokażą egzaminy wiosenne, egzamin maturalny i egzamin ośmioklasistów, prawda?
To znaczy, no w zeszłym roku w całej Polsce te egzaminy, wie pan, no wyglądały różnie te egzaminy, tak? Bo wiadomo, że pandemia jednak swoje piętno odcisnęła, ale matura nie wypadła tak źle. Egzaminy maturalne wypadły całkiem dobrze, więc nauczanie zdalne też nie możemy powiedzieć, że nie dało pewnych efektów. Nauczyciele się jednak starali, na pewno był to inny sposób nauczania, ale do niego przywykli, trochę bardziej byli pod ostrzałem, no bo przecież rodzice też te lekcje obserwowali, także te lekcje były obserwowane nie tylko tak jak do tej pory powiedzmy przez dyrektora raz na jakiś czas, tylko były obserwowane przez rodziców również. Na pewno nauczanie stacjonarne jest po prostu inne niż nauczanie zdalne. I tutaj no można powiedzieć, że dziękujemy Panu Bogu, że wracamy do szkół w bezpieczny sposób.
Dziękujemy Panu Bogu również za inne oczywiście sprawy. Zamykamy jednak ten temat zdalnego nauczania, temat pandemii. Pani kurator, co kuratorium zrobi w sprawie medyka? Bo prośba o taką opinię już została wysłana, z tego co wiemy, do kuratorium, do Gorzowa. Teraz ta opinia będzie musiała zostać wydana przez lubuskiego kuratora oświaty i ona podobno tak naprawdę zdecyduje, czy Zarząd Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski będzie mógł tę szkołę w Zielonej Górze zamknąć i odtworzyć ją w Sulechowie, czyli jak mówią urzędnicy, przenieść do Sulechowa. Jakie decyzje zapadną? Możemy uchylić rąbka tajemnicy?
Znaczy powiem tak, że w świetle dokumentów, które do kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęły, to sprawa jest dosyć oczywista dla każdego kuratora. Bo biorąc pod uwagę same dokumenty i argumenty obu stron, oczywiście jeszcze musi się odbić wizja lokalna w obu miejscach, ale za pozostawieniem szkoły stoją tak naprawdę takie no, dosyć mocne atuty. I jest to przecież wysoka zdawalność na egzaminach zewnętrznych, są to bardzo potrzebne zawody, także zapisane w strategii województwa lubuskiego. Są to nowoczesne i piękne pracownie, ośrodki egzaminacyjne, aplikowanie o środki unijne, udział w szkoły w różnych programach. No tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o uzasadnienie do tej uchwały, która wpłynęła do kuratorium, to powiedzmy, że szczerze mówiąc są to argumenty, delikatnie mówiąc, dosyć miałkie. Ja bym proponowała, by zarząd poczytał troszeczkę pozytywistów. Otóż uważali oni, panie redaktorze, że społeczeństwo, nawet te lokalne, małe środowiska przypominają żywy organizm i tak jak dla właściwego funkcjonowania organizmu konieczne jest sprawne działanie, zdrowie wszystkich organów, tak dla dobra lokalnego społeczeństwa konieczny jest zrównoważony rozwój wszystkich środowisk. A zarząd w imię słusznej idei, że mózg jest na przykład najważniejszy, chce wycinać wątrobę.
Dobrze.
Pan, bez wątroby pacjent nie przeżyje.
Te porównania, rozumiem, by kierunek, w którym pani kurator idzie, ale zapytam w takim razie inaczej. Co w takim razie musiałoby się stać? Jakie argumenty musiałyby zostać przedstawione, żeby rzeczywiście kurator zgodził się w takim przypadku na przeniesienie szkoły? Co musiałoby się wydarzyć i jakich argumentów musiałby użyć Urząd Marszałkowski i co musiałby zrobić, żeby przenieść taką szkołę?
No wie pan, no jest potrzebny, dlaczego przenieść? Jest potrzebny średni personel medyczny i to nie tylko w szpitalach, ale też w przychodniach, aptekach, nie wiem, u dentysty, w ośrodkach pomocy społecznej, w DPS-ach. I dlaczego od razu przenosić, tak? No, po prostu trzeba szukać takich rozwiązań, rozmawiać, dyskutować, żeby no, pogodzić tutaj, nie wycinać, tak jak ja powiedziałam, użyłam tego porównania, nie wycinać tutaj wątroby, no bo cały pacjent nie przeżyje, tak? Jasne, mózg jest bardzo ważny, tutaj szpital jest priorytetem dla nas wszystkich i zdrowie pacjentów szpitala.
No ale czy kosztem innych elementów, to jest właśnie
ale
pytanie.
Ale właśnie, i mnie zastanawia jedno, panie redaktorze, jak odbudować dobre relacje, które zniszczono, tak? Jak przywrócić tej szkole spokój? Bo przecież no, każdy chce mieć poczucie bezpieczeństwa, a ten spokój jednak został zniszczony przez kilka decyzji takich mało odpowiedzialnych.
Pani kurator, a szkoła taka jak medyk może funkcjonować bez dyrektora?
No,
czy w ogóle placówka edukacyjna może funkcjonować bez dyrektora? Dlaczego pytam? Bo przez tydzień medyk nie miał dyrektora, tak naprawdę. Było tam bez królewie, nie miał kto podpisywać dokumentów, wystawiać świadectw, był problem. Jak państwo się do tego odnoszą dzisiaj?
No jest to, w mojej ocenie jest to decyzja skandaliczna. Ja pamiętam, że przy okazji nowelizacji prawa oświatowego podstawowym argumentem opozycji przeciwko ustawie, nie wiem, czy pan redaktor to pamięta, była rzekoma obrona dyrektorów, nawet tych, którzy nie wykonują zaleceń pokontrolnych, zagrażają bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, nie dbają o szkołę, a jednak ich bronimy. A jednocześnie ta sama opozycja za taką wzorową pracę, wysoką zdawalność na egzaminach zewnętrznych szkoły medycznej, pozbywa się swojego dyrektora bez skrupułów, którego powinna wspierać i prowadzić, bo jest to przecież organ prowadzący. Ja pamiętam, że też przechodziłam no próbę takiego przekształcenia, jeżeli chodzi o, kiedy byłam dyrektorem szkoły. No ale aż tak jak tutaj teraz pan prezydent przyszedł do szkoły, wycofał się z tego, rozmawiał z nami, także takiej zaciekłości i zajadłości to jednak nie było. Był kompromis, myśmy krok w tył zrobili, pan prezydent kilka kroków w tył, także potrafiliśmy ze sobą rozmawiać i było zupełnie inaczej.
Chce pani powiedzieć, że tutaj brakowało rozmów, czy ktoś po prostu no, podpisał ten wyrok na dyrektora Marcinkowskiego przeprowadzono to dlatego w taki haniebny sposób?
No wie pan, no to po prostu podpisał ten wyrok dla dyrektora, no bo to jak to można inaczej? Jak to można? Ja mam nadzieję, że jeszcze jest czas na opamiętanie, że z tego się zarząd wycofa. No bo tutaj dyrektor jest zupełnie niewinny z tego, co słyszę.
Rzeczywiście, no ta sprawa dużo emocji wywołuje i miejmy nadzieję, że zostanie rozwiązana w jakiś dobry dla wszystkich sposób. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Lubuska, wicekurator oświaty. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ślicznie państwu dziękuję. Życzę dobrego dnia panu redaktorowi.
Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.